wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
Listopad to miesiąc naznaczony kolejną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. I właśnie to niezwykłe wydarzenie z 1918 roku będzie wydarzeniem miesiąca listopad. Chciałbym nie tyle omawiać wydarzenia, które poprzedzały tą symboliczną datę 11 listopada, co zastanowić się nad takim fenomenem utrzymania polskości przez te 125 lat niewoli. Mimo rusyfikacji, mimo germanizacji, mimo tego, że Polacy znaleźli się w trzech różnych państwach. Część Polaków żyła w państwie niemieckim, część w monarchii Habsburgów, część w państwie rosyjskim. Polacy przetrwali, nie dali się wynarodowić, byli ciągle jednym narodem i wykorzystali tą okazję, jaka powstała w wyniku I wojny światowej i stworzyli jedno wspólne państwo, które połączyło Polaków z trzech państw, z trzech terytoriów rozbiorowych. Jak to było możliwe, że nasi przodkowie przetrwali te 125 lat? Jak mimo kordonów udało się utrzymać jedność narodu? Właśnie o tym dzisiaj w ramach cyklu Wydarzenie Miesiąca. Jakim pierwszym elementem bardzo ważnym, bardzo istotnym była oczywiście religia. To, co Polaków łączyło, to była religia katolicka. Oczywiście i wówczas, i dzisiaj, i wcześniej nie wszyscy Polacy byli katolikami. Byli wśród Polaków protestanci, byli prawosławni, byli wyznawcy innych religii. Ale religia katolicka była tym spoiwem, była tym fundamentem. Jeden ze zesłańców napisał w swoim pamiętniku, że na msze na Syberii, polskie msze, przychodzili często protestanci. Przychodzili, bo tam przeżywali polskość, bo tam się czuli Polakami. Bo ten kościół polski, gdzieś tam w Irkucku, był taką ostoją polskości. Ale nie tylko w Irkucku, nie tylko na Syberii. Wszędzie tam, gdzie byli Polacy. Najczęściej byli również księża, którzy roztaczali nad nimi swoją opiekę. W Irkucku to był ksiądz Szwermicki, a w Paryżu na przykład ksiądz Aleksander Jłowicki. To ten, który przygotował na śmierć Fryderyka Chopina. Polscy księża byli wśród emigrantów, wśród zesłańców, wśród polskich robotników sezonowych, ale polscy księża byli też wśród powstańców, spiskowców. Polski kościół miał wtedy również wybitnych pasterzy. Wspomnę tylko dwa nazwiska. Dwóch męczenników sprawy narodowej. Zygmunta Felińskiego, który za upominanie się o prawa Polaków został wywieziony przez Rosjan w głąb Rosji w czasie powstania styczniowego. I ksiądz kardynał Leduchowski, który był więziony przez Prusaków w Ostrowie Wielkopolskim, bo nie godził się na Kulturkampf, bo nie godził się na to, żeby władze pruskie decydowały o tym, kto jest proboszczem w parafiach wielkopolskich. Ale jeżeli mówimy o roli religii w utrzymaniu polskości, to kwestia nie jest tylko w tym, że ten kościół instytucjonalny odgrywał dużą rolę w utrzymaniu świadomości narodowej, w działalności niepodległościowej. Ale bardzo często religia była tym jedynym wyróżnikiem, tym jedynym śladem po utraconej czy zapomnianej polskości. Tak było na Warmii i na Śląsku. Bardzo często mieszkańcy tych ziem modlili się po polsku. I to właściwie był jedyny ślad, że to są Polacy. Kiedy w XIX wieku zaczął się taki proces odrodzenia narodowego na Warmii czy na Śląsku, to tacy działacze jak Józef Lompa będą zawsze wychodzić od religii, od drukowania polskich modlitewników, śpiewników, czasopism religijnych. Bo to było to, co odróżniało tych ludzi od Niemców, którzy w większości na tych ziemiach byli protestantami. Religia była również takim fundamentem ideowym, moralnym dla bardzo wielu Polaków czasów niewoli. Że wspomnę tu chociażby Romualda Traugutta, niezwykłą postać, człowieka, który przedłużył powstanie styczniowe 6 miesięcy, człowieka, który codziennie był na mszy świętej, którego niezwykła charyzma i siła płynęła z religii, z wiary, z więzi z Bogiem. To nie jest przypadek, że Artur Grotger, kiedy malował ze słońca na katordze, narysował obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Miał taką wizję, że również tam, na katordze, tak daleko od Polski, ona opiekuje się tymi katorżnikami. Ona jest tą, do której ci katorżnicy się modlą. Ona jest tą, która daje im siłę przetrwać. To, co utrzymało jedność narodową, co dawało Polakom siłę, to bez wątpienia religia, ale takim elementem bardzo ważnym była też kultura. Polacy we wszystkich zaborach czytali i przeżywali te same książki. Dzieła Mickiewicza, Słowackiego, czy powieści Sienkiewicza, zwłaszcza trylogia, odegrała niesłychaną rolę, bo z jednej strony trylogia to atrakcyjna fabuła, przygody, niezwykle wciągające, pasjonujące ludzi, ale to była również książka, którą czytali wszyscy. Trylogię czytali ludzie wykształceni, ale trylogię czytali też robotnicy i chłopi. I ta trylogia inspirowała wiele pokoleń. Młodzi Polacy zafascynowani Kmicicem, panem Wołodyjowskim, Skrzetuskim, chcieli ich naśladować. I potem często, kiedy mieli wybierać pseudonimy, to bardzo często te pseudonimy pochodziły właśnie z trylogii. Kultura polska czasów niewoli to też malarstwo. Wielkie obrazy Matejki, które przypominały te wielkie chwile chwały Polaków. Wtedy nie ma filmu, nie ma telewizji. Jedynym sposobem na ukazanie przeszłości, takim plastycznym, jest malarstwo. Takie obrazy Matejki jak Hołd Pruski, Bitwa pod Grunwaldem, Unia Lubelska przypominały, że byliśmy wielcy, że historia Polski jest historią wspaniałą, że jesteśmy wielkim narodem. Ale malarstwo polskie XIX wieku to również Grotger czy Malczewski, którzy pokazywali Sybiraków, powstańców. Rysunki Grotgera wisiały w bardzo wielu polskich domach. W bardzo wielu polskich domach były wyrazem czci dla powstańców styczniowych, a równocześnie uosabiały niezłomną wolę Polaków do bycia wolnymi. Ale literatura czasów niewoli to również inspiracja wielu postaw. Tak jak ludzie bezdomni Żeromskiego inspirowali bardzo wielu inteligentów do tego, aby się poświęcać dla robotników, chłopów, aby swoją wiedzę, wykształcenie, umiejętności oddawać tym, którzy tego potrzebują. Ta kultura polska niewoli, czasów niewoli, to też wspaniała muzyka. Muzyka Chopina, która zachwycała, porywała, ale też opery Moniuszki z tą najsłynniejszą, z tym strasznym dworem, który wzruszał i wzrusza do dzisiaj. Więc kultura była tym, co jednoczyło ponad zaborami, ponad granicami, które scalało nasz naród w jedność i tych, którzy przebywali na emigracji, i tych, którzy przebywali na Syberii, i tych, którzy przebywali w kraju. Obok tej sfery duchowej, bardzo ważnej i bardzo istotnej, taką rzeczą również ważną, o której się często zapomina, to były kwestie ekonomiczne. Człowiek musi coś jeść, musi się w coś ubrać, musi gdzieś mieszkać, dobrze jakby gdzieś pracował. A zaborcy chcieli nas ekonomicznie zdegradować, zwłaszcza w zaborze pruskim. Była taka wizja, takie pragnienie, żeby odebrać nam ziemię, własność, żeby status Polaka to był status parobka, który pracuje u niemieckiego rolnika. Ale to się nigdy nie udało. Mimo komisji kolonizacyjnej, mimo rugów pruskich, mimo różnych dziwacznych często aktów prawnych, które utrudniały Polakom funkcjonowanie, bo Polacy potrafili się zorganizować. Na przykład ksiądz Piotr Wawrzyniak, który był twórcą potęgi polskich instytucji finansowych, bo każda działalność gospodarcza wymaga pieniędzy, bo ktoś, kto chce rozbudować swój warsztat, swój sklep, bo rolnik, który chce kupić nowe maszyny czy powiększyć swoje gospodarstwo, potrzebuje pieniędzy. I teraz ksiądz Piotr Wawrzyniak tworzy takie doskonałe instytucje finansowe, które oferują tanie kredyty. Można więc pożyczyć te pieniądze taniej niż w instytucjach niemieckich, a co ważne, to są instytucje polskie. Czy jeżeli na przykład taki zadłużony rolnik nie był w stanie spłacić kredytu, to tą jego ziemię nie przejmowali Niemcy. Przejmowała polska instytucja, która dbała, żeby ta ziemia trafiła w ręce Polaków. Inna taka postać, w sumie zapomniana dzisiaj, to Maksymilian Jackowski, patron kółek rolniczych, który tworzył takie miejsca, gdzie razem ksiądz, chłop, szlachcic, miejscowy nauczyciel czy aptekarz spotykali się, rozmawiali o historii, gdzie sprowadzano gazety, uczono się nowych technik produkcji rolnej, umacniano się w polskości, ale też się wspierano, aby polski rolnik był lepszy od rolnika niemieckiego, aby nie dał sobie odebrać ziemi. I trzecia postać z innego zaboru, Franciszek Stefczyk, twórca Kas Stefczyka, który zauważył, że polscy chłopi w Galicji często przepijają pieniądze, często zadłużają się. I wpadł na pomysł zakładać kasy pożyczkowe, zachęcać chłopów, że jeżeli sprzedadzą swoje zbiory, żeby nie szli do karczmy przepijać te pieniądze, ale złożyli te pieniądze właśnie do takiej kasy, aby korzystali z taniego kredytu, z taniej pożyczki. Wielu Polaków, wielu naszych przodków pracowało aktywnie, żebyśmy jako naród mieli również pewien status ekonomiczny, żeby Polak nie był tylko biedakiem i wyrobnikiem łopcy. Ale jeżeli odzyskaliśmy niepodległość, to ważną rolę odgrywali tu również politycy wizjonerzy, tacy, którzy potrafili prowadzić ten naród do wojny, do niepodległości, ale potrafili również stawiać słuszne diagnozy. I tak na przykład Pawlikowski po rozmowach z Kościuszką napisał taką broszurę, czy Polacy mogą wybić się na niepodległość. I tam postawił jakże słuszną tezę, że mogą, ale musimy się zjednoczyć. Wszyscy, chłopi, szlachta, mieszczanie. Jeżeli się razem zjednoczymy, jeżeli razem jako naród będziemy wspólnie walczyć, to ten cel jest do osiągnięcia. I tak było w roku 1918. Bo wtedy o tą Polskę, która wówczas wybuchła, walczyli wspólnie polscy robotnicy, polscy mieszczanie, polscy chłopi, polska inteligencja, polscy ziemianie. I później, kiedy tej niepodległości zagroziły hordy bolszewickie, wszystkie warstwy polskiego społeczeństwa staną z bronią w ręku, aby tej niepodległości bronić. Nieco później Adam Jerzy Czartoryski, polityk emigracyjny, doszedł do wniosku, że tym, co może Polsce przynieść wolność, to będzie wojna europejska, wojna powszechna. I tak się rzeczywiście stało. Bo przecież Polska, niepodległa, powstała na skutek I wojny światowej. Wojny, która przeorała Europę. Ale warto tu też wspomnieć o tym, który najczęściej kojarzy się z polską niepodległością, o Józefie Piłsudskim, który w 1914 roku mówi: idziemy bić się o wolną Polskę, nie o jakąś autonomię poszerzoną, nie o jakąś Polskę pod berłem cara, nie o Polskę niepodległą. Ludzie stukali się w czoło. Ludzie mówili: wariat, szaleniec, przecież to nierealne. To się nie może udać. Kolejny romantyk porywa się z motyką na słońce. Ale minęły 4 lata i okazało się, że ten romantyk miał rację. Że dzięki różnym zbiegom okoliczności, ale przede wszystkim dzięki tej polskiej determinacji, polskim działaniom. Rzeczywiście powstała wolna Polska. Wtedy, w 1913 roku, niewielu wierzyło, że ta wolna Polska powstanie. Niewielu wierzyło w to, co zapowiadał Piłsudski i o co szedł walczyć na czele pierwszej kompanii kadrowej w 1913 roku. Ale to się stało. Tak naprawdę to wszystko nie miałoby żadnego znaczenia. Tak naprawdę nie byłoby polskiego narodu, nie byłoby nas dzisiaj, gdyby nie polskie rodziny. Bo to polskie rodziny przekazywały polskość. W czasach rusyfikacji, germanizacji, kiedy ten młody człowiek wychodził z domu, wszędzie słyszał język niemiecki, rosyjski, kiedy w szkole się mówiło po niemiecku czy po rosyjsku, kiedy w szkole opluwano polskość, w domu uczył się polskiej historii, polskiej tradycji. W domu uczył się również tego, że jeżeli przyjdzie odpowiedni czas, to trzeba będzie zostawić wszystko i pójść o tą Polskę walczyć. I tu oczywiście największa zasługa polskich kobiet. Mickiewicz napisał kiedyś taki słynny utwór do Matki Polki. Gdyby nie Matki Polki, gdyby nie te nasze wspaniałe polskie kobiety, które uczyły dzieci pacierza po polsku, które uczyły dzieci polskiej historii, ale też uczyły polskich obowiązków. Gdyby nie wspaniali ojcowie czasów niewoli, nie przetrwalibyśmy jako naród tych wszystkich nieszczęść, jakie na nas spadały, tych wszystkich represji. Gdyby nie te polskie rodziny, nie byłoby chętnych do walki o wolność Polski. Zygmunt Żuławski, który zmarł w czasie I wojny światowej, napisał taki wiersz, testament mój, miał trzech synów i on tam pisał, że poszedł bój walczyć o wolną Polskę, ale gdyby jemu się nie udało, to on zobowiązuje tych swoich synów, aby oni poszli walczyć o wolną Polskę. I tak to przez wiele lat funkcjonowało. Ojciec walczył w powstaniu listopadowym, syn walczył w powstaniu styczniowym, a później ci młodzi ludzie poszli z Piłsudskim w 1913 roku i po 4 latach była wolna Polska. To, co nie udało się powstańcom kościuszkowskim, żołnierzom doby napoleońskiej, powstańcom listopadowym, powstańcom styczniowym, udało się w czasie I wojny światowej. I warto o tym wszystkim pamiętać i warto pamiętać o tych wszystkich wspaniałych naszych przodkach, którzy utrzymali polskość i dzięki którym dzisiaj jako naród możemy funkcjonować i możemy cieszyć się wspólną ojczyzną.